Wydawnictwo Dobry Owoc zaprasza do wysłuchania książki pod tytułem Jak kochać dziecko? Dziecko w rodzinie. Autorstwa Janusza Korczaka. Czyta Maciej Kowalik. Wszak rodzić się nie jest to, co z martwych wstać. Trumna nas odda, lecz nie spojrzy na nas jak matka. Aneli. 1. Jak, kiedy, ile? Dlaczego? Przeczuwam wiele pytań oczekujących odpowiedzi, wątpliwości poszukujących wyjaśnienia. I odpowiadam, nie wiem. Ilekroć odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć książka cel zamierzony osiąga. Jeśli szybko przerzucając karty, odszukiwać będziesz przepisy i recepty, dąsając się, że ich mało, wiedz, że jeśli są rady i wskazówki, stało się tak nie pomimo, a wbrew woli autora. Nie wiem i wiedzieć nie mogę, jak nieznani mi rodzice mogą w nieznanych warunkach wychowywać nieznane mi dziecko. Podkreślam, mogą, a nie pragną, a nie powinni. Nie wiem, w nauce jest mgławicą stawania się, wyłaniania nowych myśli coraz bliższych prawdy. Nie wiem, dla umysłu niewdrożonego w naukowe myślenie jest dręczącą pustką. Chcę nauczyć rozumieć i kochać cudowne, pełne życia i olśniewających niespodzianek twórcze, nie wiem, współczesnej wiedzy w stosunku do dziecka. Chcę, by zrozumiano, że żadna książka, żaden lekarz nie zastąpią własnej czujnej myśli, własnego uważnego spostrzegania. Często spotkać się można ze zdaniem, że macierzyństwo uszlachetnia kobietę, że dopiero jako matka dojrzewa duchowo. Tak, macierzyństwo nasuwa płomiennymi zgłoskami zagadnienia obejmujące wszystkie dziedziny życia zewnętrznego i duchowego, ale ich można nie dostrzec, tchórzliwie odsunąć na odległą przyszłość lub obruszać się, że ich rozwiązania kupić nie można. Kazać komuś dać gotowe myśli, to polecić obcej kobiecie, by urodziła własne twe dziecko. Są myśli, które w bólu samemu rodzić trzeba i te są najcenniejsze. One decydują, czy podasz, matko, pierś, czy wymię. Czy wychowywać je będziesz jak człowiek, czy jak samica, czy kierować nim będziesz, czy wlec na rzemieniu przymusu, czy tylko póki małe bawić się będziesz, znajdując w pieszczocie z nim dopełnienie skąpych lub niemiłych pieszczot małżonka, a później, gdy nieco podrośnie, puścisz samopas lub zwalczać zapragniesz. 2. Powiadasz, moje dziecko. Kiedy, jeśli nie w okresie ciąży, masz do tego największe prawo? Bicie małego jak pestka brzoskwini serca jest echem twego tętna. Twój oddech daje i jemu tlen powietrza. Wspólna krew przebiega w nim i w tobie, a żadna czerwona krwi kropla nie wie jeszcze, czy pozostanie twoją lub jego, czy wylana będzie i umrze jako danina, którą pobiera tajemnica poczęcia i porodu. Kęs chleba, który żujesz, to dla niego materiał do budowy nóg, na których biegać będzie, skóry, która będzie je okrywać, oczu, którymi patrzeć będzie, mózgu, w którym myśl zapłonie, rąk, które do ciebie wyciągnie, uśmiechu, z którym zawoła mamo. Razem macie przeżyć stanowczą chwilę, wspólnie wspólnym bólem cierpieć będziecie. Uderzy dzwon, hasło gotowe, i jednocześnie ono powie: chcę żyć własnym życiem. Ty powiesz: żyj teraz własnym życiem. Silnymi skurczami trzewi wyrzucać je będziesz, nie dbając o jego ból. Mocno i stanowczo przedzierać się ono będzie, nie dbając o twój ból. Brutalny akt. Nie. I ty, i dziecko wykonacie 100 000 drgnień niedostrzegalnych, subtelnych, cudownie zręcznych, by zabierając swój dział życia, nie zabrało więcej niż się sprawa należy. Powszechnego, odwiecznego. Moje dziecko. Nie, nawet w ciągu miesięcy ciąży, ani w godzinach porodu dziecko nie jest twoje. 3. Dziecko, które urodziłaś, waży 10 funtów. Jest w nim 8 funtów wody i garść węgla, wapnia, azotu, siarki, fosforu, potasu, żelaza. Urodziłaś 8 funtów wody i 2 popiołu, a każda kropla tego twojego dziecka była parą chmury, kryształem śniegu, mgłą, rosą, zdrojem, mętem kanału miejskiego. Każdy atom węgla czy azotu wiązał się w miliony połączeń. Tyś tylko zebrała to wszystko, co było. Ziemia zawieszona w nieskończoności. Bliski towarzysz, słońce, 50 milionów mil. Średnica drobnej ziemi naszej to tylko 3000 mil ognia z cienką na 10 mil skorupą ostygłą. Na cienkiej skorupie wypełnionej ogniem wśród oceanów rzucona garść lądu. Na lądzie wśród drzew i krzewów, owadów, ptactwa, zwierząt mrowią się ludzie. Wśród milionów ludzi urodziłaś jeszcze jedno. Co? Źdźbło? Pyłek? Nic. Takie to kruche, że je zabić może bakteria, która 1000 razy powiększona jest dopiero punktem w polu widzenia. Ale to nic jest bratem z krwi i kości fali morskiej, wichru, błyskawicy, słońca, drogi mlecznej. Ten pyłek jest bratem kłosu, trawy, dębu, palmy, pisklęcia, lwiątka, źrebaka, szczenięcia. Jest w nim, co czuje, bada, cierpi, pragnie, raduje się, kocha, ufa, nienawidzi, wierzy, wątpi, przygarnia i odtrąca. Ten pyłek ogarnie myślą wszystko, gwiazdy i oceany, góry i przepaście. A czym jest treść duszy, jeśli nie wszechświatem jeno bez wymiarów? Oto sprzeczność w istocie człowieczej powstałej z prochu, w której Bóg zamieszkał. 4. Powiadasz, moje dziecko. Nie, to dziecko wspólne, matki i ojca, dziadów i prapradziadów. Czyjeś odległe ja, które spało w szeregu przodków, głos spróchniałej, dawno zapomnianej trumny nagle przemawia w twym dziecku. 300 lat temu, wśród wojny czy pokoju, ktoś kimś zawładnął. W kalejdoskopie krzyżujących się ras, narodów, klas, za zgodą czy przemocą, w momencie przerażenia czy miłosnego upojenia, zdradził czy uwiódł, nikt nie wie kto. Kiedy, ale Bóg zapisał w księdze przeznaczeń, antropolog odgadnąć pragnie z kształtu czaszki i barwy włosów. Niekiedy rodzice nie chcą wiedzieć tego, co wiedzą i widzieć tego, co widzą. Niekiedy dziecko wrażliwe fantazjuje, że jest podrzutkiem w domu rodziców. Tak bywa. Jego rodzic umarł przed wiekiem. Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną zapełnisz treścią. Straszne prawo. Nie, piękne. Ono w każdym twym dziecku daje pierwsze ogniwo w nieśmiertelnym łańcuchu pokoleń. Poszukaj uśpionej w twym cudzym dziecku własnej cząstki. Może dostrzeżesz, może nawet rozwiniesz. Dziecko i bezmiar. Dziecko i wieczność. Dziecko pyłek w przestrzeni. Dziecko moment w czasie. 5. Mówisz, ono powinno, chce by ono... I szukasz wzoru, jakim być ma. Szukasz życia, jakiego dlań pragniesz. Nic to, że wokół miernota i przeciętność. Nic, że wokoło szarzyzna. Ludzie drepcą, krzątają się, zabiegają. Drobne troski, nikłe dążenia, poziome cele, niespełnione nadzieje, gryzący żal, wieczysta tęsknota. Krzywda panuje. Oschła obojętność lodem ścina, obłuda dech tłoczy. Co ma kły i pazury napastuje, co ciche wtula się w siebie. I nie tylko cierpią, ale się szargają. Kim ma być? Bojownikiem czy tylko pracownikiem? Wodzem czy szeregowcem? Czy tylko szczęśliwe? Gdzie szczęście? Czym szczęście? Czy znasz drogę? Czy są, którzy by znali? Czy podołasz? Jak przewidzieć? Jak osłonić? Motyl nad spienionym potokiem życia. Jak dać trwałość, a nie obciążyć lotu? Hartować, a nie nużyć skrzydeł? Więc przykładem własnym, pomocą, radą, słowem? A jeśli odrzuci? Za lat 15, ono wpatrzone w przyszłość, ty w przeszłość. W tobie wspomnienia i przyzwyczajenia, w nim zmienność i harda nadzieja. Ty wątpisz, ono oczekuje i ufa. Ty się lękasz, ono bez trwogi. Młodość, jeśli nie drwi, nie wyklina, nie pogardza, zawsze pragnie zmienić wadliwą przeszłość. Tak być winno, a jednak... Niech poszukuje, byle nie błądziło. Niech się wspina, byle nie upadło. Niech karczuje, byle rąk nie pokrwawiło. Niech się zmaga, byle ostrożnie. Ostrożnie. Ono powie, ja mam inne zdanie, dość opieki. Więc nie ufasz? Więc niepotrzebna ci jestem. Cięży ci moja miłość. Dziecko nieopatrzne, które nie znasz życia. Dziecko biedne, dziecko niewdzięczne. 6. niewdzięczne. Czy ziemia wdzięczna słońcu, że świeci? Czy drzewo wdzięczne ziarnu, że z niego wyrosło? Czy słowik matce śpiewa, że go piersią grzała? Czy oddajesz dziecku, co od rodziców wzięłaś, czy tylko pożyczasz, by odebrać, zapisując skrzętnie i obliczając procenty? Czy miłość jest zasługą, za którą żądasz zapłaty? Matka wrona miota się jak obłąkana, siada niemal na ramionach chłopca, czepia się dziobem jego kija, zwisa tuż nad nim i bije głową jak młotem w pień, odgryza małe gałązki i kracze za chrypłym, wysilonym, suchym głosem rozpaczy. Gdy chłopak wyrzuci piskle, rzuca się na ziemię z wlokącymi się skrzydłami, otwiera dziób, chce krakać, głosu nie ma, bije więc skrzydłami i skacze oszalała, śmieszna do nóg chłopaka. Gdy zabiją wszystkie jej dzieci, wylatuje na drzewo, odwiedza puste gniazdo i kręcąc się na nim w koło, myśli nad czymś. Żeromski. Miłość macierzyńska to żywioł. Ludzie ją po swojemu zmienili. Cały świat cywilizowany, wyłączając nietknięte kulturą jego masy, uprawia dzieciobójstwo. Małżeństwo, które ma dwoje dzieci, gdy mogło mieć 12, to zabójcy 10, które się nie urodziły, między którymi było jedno. Właśnie to ich dziecko. Między nieurodzonymi zabili może najcenniejsze. Więc co czynić? Należy wychowywać nie te dzieci, które się nie urodziły, a te, które się rodzą i żyć będą. Niedojrzałe nadąsanie. Długo nie chciałem rozumieć, że musi istnieć rachunek i troska o dzieci, które się rodzą. W niewoli zaboru, poddany, nieobywatel, obojętnie nie pamiętałem, że wraz z dziećmi rodzić trzeba szkoły, warsztaty pracy, szpitale, kulturalne warunki bytu. Nierozważną płodność odczuwam dziś jako krzywdę i lekkomyślny występek. Jesteśmy może w przededniu nowych praw dyktowanych przez eugenikę i politykę populacyjną. 7. Czy zdrowe? Jeszcze dziwno, że ono nie jest już nią samą. Jeszcze niedawno w zdwojonym życiu obawa o dziecko była częścią obawy o siebie. Tak bardzo pragnęła, aby się już skończyło, tak bardzo chciała mieć już tę chwilę poza sobą. Sądziła, że się uwolni od trosk i obaw, a teraz? Rzecz dziwna. Dawniej dziecko było jej bliższe, bardziej własne, którego bezpieczeństwa była pewniejsza, które lepiej rozumiała. Sądziła, że wie, że będzie umiała. Z chwilą, gdy obce ręce, doświadczone, płatne, pewne siebie, wzięły je w opiekę, sama odsunięta na drugi plan, czuje niepokój. Świat je już zabiera. I w długie godziny przymusowej bezczynności zjawia się szereg pytań. Co mu dałam? Jak wyposażyłam? Jak zabezpieczyłam? Zdrowe więc czemu płacze? Czemu chude, źle się, nie śpi, śpi tak wiele, dlaczego główkę ma dużą, nóżki pokurczone, piąstki zaciśnięte, skórę czerwoną, białe pryszczyki na nosie, dlaczego zezuje, czka, kichnęło, krztusi się, ochrypło? Tak być powinno. A może kłamią? Patrzy na to małe, nieradne, niepodobne do żadnego z równie małych i bezzębnych, które widywała na ulicy, w ogrodzie. Czy być może, aby i ono za 3-4 miesiące? A może się mylą? Może lekceważą? Matka nieufnie słucha głosu lekarza, śledzi go wzrokiem, pragnie wyczytać z oczu wzruszenia ramion, wzniesienia brwi, zmarszczki na czole. Czy mówi prawdę? Czy się nie waha? Czy dostatecznie skupiony? 8. Ładne? Nie zależy mi na tym. Tak mówią nieszczerze matki, które chcą podkreślić swój poważny pogląd na zadania wychowawcze. Uroda, wdzięk, postawa, mile brzmiący głos to kapitał, który dałaś dziecku, jak zdrowie, jak rozum, ułatwia drogę życia. Nie należy przeceniać wartości urody, nie wsparta innymi może przynieść szkodę. Tym bardziej wymaga czujnej myśli. Inaczej wychowywać należy dziecko ładne, inaczej brzydkie. Że nie ma wychowania bez udziału dziecka, więc nie należy ukrywać wstydliwie zagadnienia urody przed nim, gdyż to właśnie psuje. Ta niby pogarda dla urody jest przeżytkiem średniowiecza. Człowiek wrażliwy na piękno kwiatu, motyla, pejzażu miałby być obojętny na piękno człowieka. Chcesz ukryć przed dzieckiem, że ładne. Jeśli tego nie powie żadna z licznych osób, które je otaczają w domu, powiedzą to obcy ludzie na ulicy, w sklepie, w ogrodzie, wszędzie. Okrzykiem, uśmiechem, spojrzeniem, dorośli czy rówieśnicy. Powie upośledzenie dzieci brzydkich i szpetnych. Ono zrozumie, że uroda daje przywileje, jak rozumie, że ręka jest jego ręką, którą się może posługiwać. Jak słabe dziecko może się rozwijać pomyślnie, a zdrowe ulec katastrofie, tak ładne może być nieszczęśliwe, a uzbrojone w pancerz brzydoty, niewyróżniane, niedostrzegane, może żyć szczęśliwie. Bo musisz pamiętać, że życie każdą wartość dodatnią dostrzegłszy, że cenna zapragnie kupić, wyłudzić lub ukraść. Na tej równowadze tysiącznych drgnień wyłaniają się niespodzianki, które wychowawcę zdumiewają w bolesnym częstokroć. Dlaczego? Nie zależy mi na urodzie. Rozpoczynasz od błędu i fałszu. 9. Czy mądre? Jeśli matka zrazu zapytuje trwożnie, nie za długo będzie żądała. Jedz, choć syty jesteś, choćby z obrzydzeniem, idź spać bodaj ze łzami, choć godzinę czekać będziesz na sen. Bo musisz, bo żądam, abyś było zdrowe. Nie baw się piaskiem, noś obcisłe spodenki. Nie targaj włosków, bo żądam, byś było ładne. Ono jeszcze nie mówi. Ono jest starsze od, a pomimo to jeszcze ono się źle uczy. Zamiast patrzeć, by poznać i wiedzieć, bierze się pierwszy z brzegu przykład udanego dziecka i stawia żądanie własnemu. Oto wzór, do którego masz być podobne. Nie wolno, by zamożnych rodziców dziecko zostało rzemieślnikiem. Niech raczej będzie nieszczęśliwym i zdemoralizowanym człowiekiem. Nie miłość dziecka, a egoizm rodziców. Nie dobro jednostki, a ambicja gromady. Nie szukanie dróg, a pęta szablonu. Są umysłowości czynne i bierne, żywe i apatyczne, wytrwałe i kapryśne, uległe i przekorne, twórcze i naśladowcze, błyskotliwe i rzetelne, konkretne i abstrakcyjne, realne i literackie, pamięć wybitna i mierna, spryt w posługiwaniu się zdobytą wiadomością i uczciwość wahań, wrodzony despotyzm i refleksyjność i krytycyzm. Jest rozwój przedwczesny i opóźniony, jedno lub różnostronność zainteresowań. Ale co to kogo obchodzi? Niech skończy przynajmniej 4 klasy, mówi rodzicielska rezygnacja. Przeczuwając świetny renesans pracy fizycznej, widzę do niej kandydatów ze wszystkich klas społecznych. Tymczasem walka rodziców i szkoły z każdą wyjątkową, nietypową, słabą czy niezrównoważoną inteligencją. Nie, czy mądre, raczej jak mądre. Naiwny apel do rodziny, by dobrowolnie poniosła ciężką ofiarę. Badania inteligencji i próby psychotechniczne skutecznie hamować będą samolubne ambicje. Rozumie się? Pieśń przyszłości odległej. 10. Dobre dziecko. Strzec się należy, by nie mieszać dobre z wygodne. Mało płacze, w nocy nas nie budzi. Ufne, pogodne, dobre. Złe, kapryśne, krzykliwe, bez widomego powodu daje matce więcej przykrych wzruszeń niż miłych. Niezależnie od samopoczucia są noworodki dziedzicznie mniej i więcej cierpliwe. Tu wystarcza jednostka dolegliwości, by dać reakcję 10 jednostek krzyku, tam inne na 10 jednostek niedomagania reaguje jednostką płaczu. Jedno ospałe, ruchy leniwe, ssanie powolne, krzyk bez żywego napięcia, wyraźnego afektu. Drugie pobudliwe, ruchy żywe, sen czujny, ssanie zapalczywe, krzyk aż do sinicy. Zaniesie się, oddech traci, cucić je trzeba, niekiedy z trudem powraca do życia. Wiem, choroba, leczymy ją tranem, fosforem, bezmleczną dietą, ale ta choroba pozwala niemowlęciu wyrosnąć na dojrzałego człowieka o potężnej woli, żywiołowym parciu i genialnym umyśle. Napoleon zanosił się w niemowlęctwie. Całe wychowanie współczesne pragnie, by dziecko było wygodne. Konsekwentnie krok za krokiem dąży, by uśpić, stłumić, zniszczyć wszystko, co jest wolą i wolnością dziecka, hartem jego ducha, siłą jego żądań i zamierzeń. Grzeczne, posłuszne, dobre, wygodne, a bez myśli o tym, że będzie bezwolne wewnętrznie i niedołężne życiowo. 11. Bolesną niespodzianką, z którą spotyka się młoda matka, jest krzyk dziecka. Wiedziała, że dzieci płaczą, ale myśląc o własnym przeoczyła, oczekiwała tylko czarownych uśmiechów. Będzie przestrzegała jego potrzeb, wychowywać będzie rozumnie, współcześnie, pod kierunkiem doświadczonego lekarza. Jej dziecko nie powinno płakać. Ale przychodzi noc, gdy oszołomiona, z żywym echem przeżytych ciężkich godzin, które wieki trwały. Ledwie poczuła słodycz znużenia bez troski, rozleniwienia bez wyrzutu, spoczynku po dokonanej pracy, rozpaczliwym wysiłku, pierwszym w wydelikaconym życiu. Ledwo uległa złudzeniu, że się skończyło, bo ono, to drugie, samo już oddycha. pogrążona w ciche wzruszenia, zdolna zadawać tylko pełne tajemniczych szeptów pytania naturze, nie żądając nawet odpowiedzi, gdy nagle krzyk despotyczny dziecka, które czegoś żąda, na coś się skarży, pomocy się domaga, a ona nie rozumie. Czuwaj, kiedy nie mogę, nie chcę, nie wiem. Ten pierwszy krzyk przy świetle nocnej lampki jest zapowiedzią zdwojonego życia. Jedno życie dojrzałe, zmuszane do ustępstw, zrzeczeń, ofiar broni się, drugie, nowe, młode, które wywalcza własne dla siebie prawa. Dziś nie oskarżasz go, ono nie rozumie, cierpi, ale jest na tarczy czasu godzina, gdy powiesz w przyszłości: i ja czuję, i ja cierpię. 12. Są noworodki i niemowlęta, które mało płaczą, tym lepiej. Ale są i takie, którym w krzyku na czole nabrzmiewają żyły, wypina się ciemiączko, szkarłatny kolor zalewa twarz i głowę, sinieją wargi, drży bezzębna szczęka, brzuch się wzdyma, pięści kurczowo ściskają, nogi biją powietrze. Nagle milknie bezsilnie, z wyrazem zupełnego poddania, z wyrzutem spogląda na matkę, mruży oczy z błaganiem o sen i po paru szybkich oddechach znów, podobny, a może silniejszy atak krzyku. Czy być może, aby to wytrzymały drobne płuca, małe serce, młody mózg? Ratunku! Lekarza! Wieki mijają, nim przyszedł. Wysłuchał z pobłażliwym uśmiechem jej obaw. Taki obcy, nieprzystępny zawodowiec, dla którego to dziecko jest jednym z tysiąca. Przyszedł, by za chwilę odejść do innych cierpień, słuchać innych skarg. Przyszedł teraz, kiedy jest dzień. Wszystko zdaje się być weselsze, bo słońce, bo ludzie chodzą po ulicy. Przyszedł, gdy dziecko akurat śpi zapewne, wyczerpane po bezsennych godzinach, kiedy ledwo znać ślady nikłe upiornej nocy. Matka słucha, niekiedy nieuważnie słucha. Jej marzenie o lekarzu przyjacielu, kierowniku pracy, przewodniku mozolnej podróży bezpowrotnie pierzcha. Wręcza honorarium i pozostaje znów sama z gorzkim przeświadczeniem, że lekarz jest obojętny. Obcy człowiek, który nie zrozumie. A zresztą sam się waha. Nic stanowczego nie orzekł. Nierozumną miłością można katować dzieci. Prawo winno je wziąć w opiekę. 13. Gdyby młoda matka wiedziała, jak decydujące są te pierwsze dni i tygodnie, nie tyle dla zdrowia dziecka dziś, ile dla przyszłości obojga. A jak je łatwo zmarnować. Zamiast stwierdziwszy, pogodzić się z myślą, że jak dla lekarza, jej dziecko o tyle jest przedmiotem zainteresowania, o ile przynosi dochód lub zadowala ambicje, tak samo dla świata ono jest niczym, tylko dla niej cenne. Zamiast pogodzić się ze współczesnym stanem wiedzy, która domyśla się, usiłuje wiedzieć, bada i kroczy naprzód, wie, ale nie ma pewności, przynosi pomoc, ale nie daje gwarancji. Zamiast mężnie stwierdzić, wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli. Zamiast przetopić to w ogniu uczucia na rzetelną świadomość, bez złudzeń, bez dziecinnego zadąsania i samolubnej goryczy, ona może dziecko wraz z piastunką przenieść do odległego pokoju, bo niezdolna patrzeć na cierpienie maleństwa, niezdolna słuchać bolesnego wzywania, może znów i znów zwoływać lekarza i lekarzy, nie zdobywszy żadnego z doświadczeń, tylko zmaltretowana, oszołomiona, ogłupiała. Jak naiwna jest radość matki, że rozumie pierwszą niewyraźną mowę dziecka, zgaduje przekręcone i niedomówione wyrazy? Dopiero teraz? Tylko tyle? Nie więcej? A mowa płaczu i śmiechu, mowa spojrzenia i skrzywienia ust, mowa ruchów i ssania. Nie zrzekaj się tych nocy. One dają to, czego nie da książka, niczyja rada. Bo tu wartość nie tylko w wiedzy, ale w głębokim przewrocie duchowym, który nie pozwala powracać do jałowych rozmyślań. Co być by mogło, co być powinno, co byłoby dobre, gdyby, ale uczy działać w warunkach, które są. Podczas tych nocy urodzić się może cudowny sprzymierzeniec, anioł stróż dziecka, intuicja macierzyńskiego serca, jasnowidzenie, na które się składają, badawcza wola, czujna myśl, niezaćmione uczucie. 14. Bywało tak niekiedy. Wzywa mnie matka. Właściwie dziecko jest zdrowe, nic mu nie jest, tylko chciałabym, żeby je pan zobaczył. Oglądam, daję kilka wskazówek, odpowiadam na pytania. Ależ zdrowe, miłe, wesołe. Do zobaczenia i tego wieczora lub nazajutrz. Panie doktorze, dziecko ma gorączkę.